Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa. Audycję realizuje Jarosław Gołowit. Audycję GPS, globalny punkt spojrzenia. Dziś dwa tematy. W tej drugiej godzinie, czego już Państwo jesteście na pewno świadomi, mam wrażenie, że udało nam się Państwa zainteresować. Naszym gościem, ekspertem jest dr Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawialiśmy o ostatnich latach, swoistej sinusoidzie relacji północ-południe, ale sinusoidzie przerwanej brutalnie wraz z kampanią demolowania symboli odprężenia w relacjach północ-południe. Sojusz Rosji i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Drogi Oskarze, drodzy Państwo, kilkanaście tysięcy żołnierzy z Korei Północnej podobno znalazło się już w obwodzie kurskim na terenie Federacji Rosyjskiej. Rosjanie są w pewnej konsternacji. Z tego, co też na różnych kanałach, między innymi Telegram, publikowane jest, nazywają ich Chińczykami. Generalnie rzecz biorąc, narzekają na problemy komunikacyjne. Co wiemy o tych chłopcach bez żadnej dehumanizacji, którzy znaleźli się tam? Co o nich wiemy, a co jest jedynie domysłem? Jaka jest wartość tych oddziałów? Po co oni się tam znaleźli z perspektywy Pjongjangu?
Dla Korei Północnej jest to kolejny przejaw współpracy z Rosją, której elementem między innymi była wizyta Władimira Putina w Pjongjangu w czerwcu tego roku. Wówczas został zawarty traktat o wszechstronnym partnerstwie strategicznym, który mówi o gotowości obu stron do udzielenia niezwłocznego wsparcia wojskowego i innymi wszelkimi środkami w sytuacji agresji. I za taką agresję być może została uznana ofensywa wojsk ukraińskich na obwód kurski. To jest moje domniemanie, że to była podstawa formalna do tego, żeby pogłębili współpracę Koreańczycy z północy z Rosjanami, bo ta współpraca już od 2022 roku najpierw przyjęła postać poparcia politycznego, ale później przełożyła się na dostawy amunicji, uzbrojenia z różnego rodzaju systemów uzbrojenia z Korei Północnej do Rosji, a teraz mamy no właśnie przekroczenie granicy, której nie przekraczała Korea Północna. Korea Północna nie zwykła wysyłać swoich żołnierzy do innych wojen. No co właśnie. Innego doradcy wojskowi, co innego obserwatorzy, natomiast tego typu działań nie podejmowała, więc jest to coś faktycznie nowego. Skala jest i duża, i nieduża. Nieduża, jeśli porównamy to z liczbą żołnierzy zaangażowanych i po stronie rosyjskiej, i po stronie ukraińskiej w tej wojnie, więc sama liczba jest zbyt mała, żeby przechylić szale na stronę Rosji, niezależnie od wyszkolenia i tak dalej, o czym za chwilę jeszcze powiem, ale z drugiej strony jest duża, bo to nie jest prosta operacja, wysłanie z Korei Północnej 10-12 tysięcy, te szacunki są różne, żołnierzy z państwa totalitarnego, z państwa chcącego kontrolować swoich obywateli też poza granicami kraju, no i w końcu wysłanie ich na ziemię, której zupełnie nie znają, o której nie mają pojęcia. Nie oszukujmy się, ci żołnierze, którzy zostali wysłani tam, być może są to ludzie, którzy nigdy nie wyjechali z Korei Północnej, zakładam, że tak w większości jest, i założę się nawet, zaryzykowałbym, okay, że oni naprawdę nie wiedzą, gdzie są. Że tak jak były te pierwsze relacje jeńców rosyjskich, którzy pojmanych przez Ukraińców, którzy mówili, że myśleli, że zostali wysłani na ćwiczenia, nie mieli świadomości, w czym biorą udział, że to jest już inwazja rosyjska na Ukrainę, to w przypadku Koreańczyków z północy brak świadomości, w czym się znaleźli, może być no, dużo, dużo większy. Wiele mamy spekulacji na ten temat. Niesamowita ilość fake newsów się pojawiła w ostatnich dniach i tygodniach na ten temat. Te filmy z domniemanymi pojmanymi Koreańczykami z północy. No widać tutaj wiele już materiałów sfabrykowanych w sposób, powiedziałbym, no bardzo prymitywny, więc nie trzeba być szczególnym jakimś ekspertem, żeby dostrzec, że coś tu nie gra. Natomiast faktycznie już wiele źródeł, bo nie tylko ukraińskie, południowo-koreańskie, amerykańskie, natowskie źródła sugerują, że tak, co najmniej 10 tysięcy żołnierzy północno-koreańskich jest już w obwodzie kurskim i pytanie, co dalej? Bo faktycznie Ukraińcy podają informację, że doszło już do wymiany ognia. Jak jeszcze dzisiaj przed rozmową nie widziałem informacji potwierdzającej ze strony Korei Południowej, że oni potwierdzają, że doszło do wymiany ognia między Ukraińcami a Koreańczykami z północy. Pytanie, kim są de facto ci ludzie? To znaczy, czy oni są wojskami specjalnymi? Czy są zwykłymi poborowymi, czy są wojskami inżynieryjnymi, na przykład, które mogą być oddelegowane do działań przy odbudowie, modernizacji infrastruktury, na przykład kolejowej, niezbędnej do zapewnienia całej logistyki operacji na różnych odcinkach.
Tak, tam jest sporo cieków wodnych, być może faktycznie byliby wykorzystani do odbudowy tej infrastruktury, budowy jakichś mostów pontonowych, by wyprzeć Ukraińców z obwodu kurskiego. Tutaj, czyli nie wiemy do końca fizycznie, tak, prawdopodobnie potwierdzimy, że oni są ubrani w bluzy, w mundury do złudzenia przypominające oddziały rosyjskie, prawda?
Najprawdopodobniej tak. Prawdopodobnie są osobami, które mają, na to wskazują te upublicznione informacje wywiadu południowo-koreańskiego, że mają sfałszowane rosyjskie dokumenty tożsamości, więc tutaj były doniesienia, że być może zostali włączeni do jakichś oddziałów z Buriatami, ale albo innymi mniejszościami dalekowschodniej Rosji, więc niewykluczone, że taki był zamiar, że to nie są wojska północno-koreańskie, które się zobaczy, że to są Koreańczycy z północy umundurowani jako regularna armia północno-koreańska, tylko że chodzi o ludzi, którzy w jakimś sensie mają współtworzyć armię rosyjską, ale tu pojawia się wiele znaków zapytania i wiele wątpliwości co do ich przydatności. Pierwsze, na ile jest to żołnierz wyszkolony, bo tutaj tak naprawdę to jest tylko pewna przesłanka Koreańczyków z południa, którzy poinformowali, że między innymi mogły pojawić się siły specjalne. A dlaczego oni tak mówią? Otóż dwa tygodnie przed tym pierwszym wysłanym transportem tych żołnierzy z Korei Północnej do Rosji, Kim Jong-un nadzorował ćwiczenia wojsk specjalnych w jednej z jednostek. No problem polega na tym, że Kim Jong-un regularnie tego typu działania robi i z tego samego faktu nie należy wyciągać wniosku, że ktoś nagle zostanie z Korei Północnej, jakiś żołnierz sił specjalnych wysłany. Ale przyjmijmy nawet, że to są takie jednostki. Pytanie, do jakich zadań będą oddelegowani? Czy działania jakieś dywersyjno-sabotażowe? Działania na tyłach wroga? W końcu, czy będą tylko na terytorium obwodu kurskiego i tam mają odciążyć Rosjan, którzy będą na przykład przesunięci na odcinek frontu na południu, czy w Donbasie i tak dalej. Tutaj potencjał jest do przerzucenia w różne miejsca Koreańczyków z północy, ale pytanie, czy oni zrealizują postawione przed nimi cele. Mogą być z tym problemy, po pierwsze kwestia wyszkolenia adekwatnego do realiów współczesnego pola walki. To jest na przykład pytanie o ich, takie kolokwialnie mówiąc, ogarnięcie z rzeczami takimi jak drony i tak dalej. Oni tego mogą jakieś krótkie szkolenie w Rosji przejść, ale ogólnie może to być dla nich szokujące, jak wygląda ta współczesna wojna, bo oni innej wojny nie znają niż wojna koreańska, o której opowiadano im. Tak? Oni nie brali udziału w realnych działaniach zbrojnych od 1953 roku, więc ci 20-latkowie, albo nawet jeśli starsi, no oni po prostu nie mają doświadczenia bojowego.
Tak, są prawnukami lub prawnukami weteranów wojennych.
Tak, i tyle wiedzą o wojnie, że ona kiedyś była i tak naprawdę w swoich koszarach się przygotowują. Tak naprawdę ćwiczenia mają charakter czysto teoretyczny. Nie mają tego obycia na polu walki, a mogą się zetrzeć z bardzo doświadczoną armią, tak, ukraińską. Więc tu jest problem podstawowy. Wyszkolenie do realiów takich, jakie są na Ukrainie. Korea Północna na Półwyspie Koreańskim może się przygotowywać do konfliktu w warunkach innego ukształtowania terenu, innej geografii, terenu górzystego przede wszystkim. W przypadku Ukrainy to są zupełnie inne uwarunkowania geograficzne. To też jest istotne. No i w końcu problem dowodzenia. Kto dowodzi Koreańczykami z północy? Czy jest tam istotna kadra oficerska? Takie doniesienia się pojawiły, że nawet 500 oficerów, 3 generałów miało się pojawić w tym kontyngencie północno-koreańskim, ale czy oni dowodzą, czy są tylko pośrednikami między dowódcami rosyjskimi a żołnierzami północno-koreańskimi? Tu się ujawniają problemy komunikacyjne. Język rosyjski jest językiem obcym, naprawdę zupełnie obcym dla znakomitej większości Koreańczyków z północy, którzy jeśli już w szkołach uczą się języka angielskiego jako języka obcego. Więc tutaj jest problem, powiedziałbym, takiej codzienności w okopach, tak, komunikacyjnej. Jeśli to byłyby zadania prostsze, to ta komunikacja byłaby mniej wyszukana, ale jeśli byłyby jakieś bardziej zawiłe misje do zrealizowania, to tutaj komunikacja jest jedną z kluczowych rzeczy. I wiele tych braków każe postawić duży znak zapytania nad taką faktyczną przydatnością żołnierzy północno-koreańskich na polu walki. Ale z jednej strony to, co jest ich brakiem, to też jest pewną szansą. To znaczy, że oni jadą po to, żeby się pewnych rzeczy nauczyć w warunkach bojowych, że jest to poligon doświadczalny. Nawet jeśli zginie ich wielu, a myślę, że jeśli by doszło do walk, to straty mogłyby być bardzo duże, ale żeby kadra oficerska, zobaczywszy, nauczywszy się tego, co się dzieje na Ukrainie, w wojnie z państwem, które używa zachodniego uzbrojenia. Jak używa tego zachodniego uzbrojenia, w tym amerykańskiego? To mogą być cenne lekcje, które mogą zabrać ze sobą przede wszystkim oficerowie północno-koreańscy, którzy by po tej misji na Ukrainie mogli wrócić do Korei Północnej i szkolić żołnierzy Koreańskiej Armii Ludowej już w kraju.
Załóżmy, że jest to 11 tysięcy żołnierzy, mówiłeś o nawet 500 oficerach, a zatem 11 minus 500 to 10,5. Spora mogłaby być to cena, ofiara, by wyjść z wnioskami. Oczywiście ja tego nie życzę, drodzy Państwo, to są też chłopcy, którzy no właśnie nie wiedzą, gdzie się znajdują i chyba nie są do końca świadomi tego zagrożenia, zapatrzeni w portrety Kim Jong-una i być może też na pewnej adrenalinie. No ale no właśnie, sam powiedziałeś, że to doświadczenie dla kadry oficerskiej i także tych żołnierzy może być bezcenne, natomiast no, zastanawiam się, czy tutaj nie mówimy także o jakichś innych wypłatach w innej walucie dla reżimu Kima, biorąc pod uwagę między innymi rozbudowę arsenału jądrowego. Czy potwierdzisz te przypuszczenia, że pod stołem ceną, walutą w tym sojuszu dla Kima jest broń jądrowa, jej rozbudowa?
Technologie wojskowe, know-how wojskowy, jak najbardziej tak. To myślę lista życzeń północno-koreańskich, czego oczekuje reżim północno-koreański w zamian od Rosji, jest długa i wiele Korei Północnej udaje się uzyskać, ale jeśli chodzi, i mam tu na myśli przede wszystkim to wsparcie polityczne, rozpostarcie parasola politycznego, takiej ochrony, osłony politycznej, Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa wetuje rezolucje, paraliżuje reżim sankcyjny na Koreę Północną, udziela wsparcia gospodarczego, surowcowego, żywnościowego, ale no właśnie, czy przekaże srebra rodowe wojskowe, bo to są technologie, które nie są w powszechnym użyciu na świecie, więc jest pytanie, czy Rosja aż tak bardzo ceni sobie wsparcie północno-koreańskie, żeby przekazywać na przykład zaawansowane technologie rakietowe przede wszystkim, ale też jeśli chodzi o budowę okrętów podwodnych, które mogłyby przenosić rakiety z ładunkami jądrowymi. Te technologie Rosja posiada. Koreańczycy byliby bardzo zainteresowani pozyskaniem tych technologii. Technologie kosmiczne też. I tutaj akurat ta współpraca wydaje się, że jest najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o budowę satelitów wojskowych rozpoznawczych przez Koreę Północną we współpracy z z rosyjskimi ekspertami. Tu chodzi przede wszystkim często o konsultacje eksperckie, tak? O weryfikowanie tego, co w danej próbie się nie udało, co wymaga poprawy. Chodzi o wiedzę. Czasem też może chodzić o jakieś komponenty i tu na przykład znamy, że już w XXI wieku Rosja sprzedawała część silników rakietowych Korei Północnej przez pośredników, czy to w Pakistanie, czy w Chinach, więc zdarzały się takie powiązania, tylko teraz to przyjęło postać po prostu takiej bardzo przejrzystej współpracy, tak, że ani Rosjanie, ani Koreańczycy z północy nie ukrywają, dokładnie, że mogą współpracować no, właściwie w każdym obszarze. I co więcej, zwróćmy uwagę na to, jak Rosja politycznie reaguje na kolejne działania Korei Północnej, takie jak na przykład testy pocisków rakietowych. Przez lata Rosja to krytykowała, mówiąc, że jako stały członek Rady Bezpieczeństwa krytykujemy łamanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, a ostatnia próba z końca października pocisku Hwasong-19 została jak skomentowana, jak oceniona przez Rosję. Otóż Rosja powiedziała, że Korea Północna ma prawo takie rzeczy robić, że to jest uzasadnione w świetle różnego rodzaju zagrożeń ze strony Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Więc skoro jest przyzwolenie polityczne, skoro Władimir Putin podczas wizyty w czerwcu w Pjongjangu nie zająknął się nawet o denuklearyzacji, czyli de facto zaakceptował to, że tak, no Korea Północna jest państwem jądrowym, to może to być pewna furtka do tego, żeby Koreę Północną wspierać w tym zakresie, bo Korea Północna, która może destabilizować sytuację na Półwyspie Koreańskim, stwarzać większe zagrożenie Korei Południowej, niepokoić Stany Zjednoczone, to jest zjawisko pożądane przez Rosję. Wszystko, co będzie odwracać uwagę Amerykanów, tak, wszystko, co będzie destabilizować sytuację w innych częściach świata niż Europa, żeby Rosja mogła zająć się Ukrainą, żeby Stany Zjednoczone były rozerwane w różnych miejscach na świecie, to jest w interesie rosyjskim, ale jest to też ryzyko i myślę, że Rosjanie mają tego świadomość, że jeśli przekażą jakąś wiedzę, jakieś technologie Korei Północnej, to nawet jeśli nie teraz, za lat kilkanaście, te technologie mogą trafić do różnych innych podmiotów, że to ryzyko proliferacji tak, broni to jest pewna specjalność północno-koreańska, która do celów po prostu czysto materialnych na przykład przekaże coś, różne rozwiązania organizacjom terrorystycznym, nie będzie miała z tym problemu, albo też podmiotom państwowym na Bliskim Wschodzie. Tak? To nie będzie dla Korei Północnej problemu, jeśli się okaże, że będą na finansowym musiku. Więc tutaj faktycznie lista oczekiwań jest długa i co więcej, jeszcze chodzi też o pewne wsparcie polityczne, że ten artykuł 4, że on działa w obie strony.
No właśnie.
Że jeśli coś by się wydarzyło na Półwyspie Koreańskim, to Korea Północna będzie oczekiwać wsparcia rosyjskiego. I to jest rzecz, która komplikuje kalkulacje Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Japonii, że dotychczas, jeśli scenariusze różne były układane, że coś się dzieje na Półwyspie Koreańskim, jedno to zagrożenie ze strony Korei Północnej, drugie co zrobią Chiny jako traktatowy sojusznik Korei Północnej, ale od czerwca traktatowym sojusznikiem też, bo ten artykuł 4 z tą klauzulą o wzajemnej pomocy czyni z Korei Północnej już de facto i de jure sojuszników, co zrobi też Rosja. Rosja może oczywiście przyjąć postawę bierną, pasywną, taką jak przyjęła w wojnie koreańskiej, kiedy dostarczała sprzęt, ale żołnierzy swoich nie za bardzo posyłała do wojny koreańskiej, ale każdego rodzaju wsparcie będzie bardzo istotne dla Korei Północnej, która chce się pokazać jako ta, która jest nazywana, może sobie być nazywana pariasem międzynarodowym, państwem izolowanym. Jaka izolacja? Mamy sojusznika chińskiego, mamy sojusznika rosyjskiego. To daje nam, stwarza nam pole manewru, daje poczucie bezpieczeństwa i w tym sensie to może być ta zapłata długofalowa, jakiej oczekuje Kim Jong-un od Władimira Putina.
Wywołałeś wątek chiński i na zakończenie chciałem o to zapytać, czy to nie jest przypadkiem tak, że ten sojusz nieco komplikuje chińskie spojrzenie na Półwysep Koreański i plany Chin, to jak chciałyby układać swoje stosunki z Kim Jong-unem, ponieważ mamy tutaj do czynienia już z drugim namacalnym, traktatowym sojusznikiem. Czy tutaj nie pojawia się jakiś zgrzyt, jakaś obawa ze strony Pekinu?
No myślę, że zgrzyt jest i może być całkiem poważny. Kiedyś od dyplomaty północno-koreańskiego usłyszałem, że jak Chińczycy milczą, a Chińczycy w tej sprawie milczą, to znaczy, że się niepokoją.
Wow.
To nie wiem, na ile to była... Tak dalej, ale myślę, że powody do niepokoju w Chinach są, bo Rosja w ostatnich 30 latach, właśnie po upadku Związku Radzieckiego, Rosja, można powiedzieć, no, godziła się z tą rolą państwa mniej istotnego na Półwyspie Koreańskim, mającym jakieś swoje kontakty bezpośrednie z Pjongjangiem, ale jednakże na przykład w głosowaniach w Radzie Bezpieczeństwa Rosja głosowała tak jak Chiny. To Chiny wyznaczały kierunek tego, co się działo. To Chiny jako to państwo dużo bardziej wpływowe i uważam nadal dużo bardziej wpływowe w Korei Północnej niż Rosja, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekty gospodarcze i przetrwanie tego reżimu, takie powiedziałbym egzystencjalne pod kątem przetrwania ekonomicznego. Rosja nie jest w stanie wejść w te buty, po prostu też z racji na mniejszy potencjał i nawet niechęć do ponoszenia tego kosztu utrzymywania gospodarczego Korei Północnej. Jest natomiast, uważam, pewna mimo wszystko też korzyść, taka krótkoterminowa dla Chin z tego zbliżenia rosyjsko-północno-koreańskiego. Otóż to odwraca uwagę od wsparcia, jakie Chiny udzielają Rosji. Wsparcia kluczowego, takiego, które no, służy podtrzymaniu w ogóle stabilności gospodarczej Rosji. Chodzi też o towary podwójnego zastosowania. To wszystko, co to wsparcie z Chin dla Rosji jest kluczowe dla prowadzenia dalszej wojny. Oficjalna neutralność chińska w sprawie wojny na Ukrainie de facto jest stanowiskiem politycznie przychylnym Rosji. Tak. Dla Chin rozstrzygnięcie pomyśli Rosji, wojny na Ukrainie byłoby korzystne, więc jeśli Korea Północna wspiera Rosję, to w tym sensie to też jest korzystne dla Chin. Natomiast problem pojawia się, gdy spojrzymy właśnie na to, co Korea Północna może uzyskiwać od Rosji jako element usamodzielniania się, że mimo bliskich związków z Chinami, Korea Północna nigdy nie zgodziła się na bycie chińskim wasalem, tak, na bycie państwem, które ma przytakiwać i słuchać się Chińczyków. Chińczycy od początku nawiązania stosunków dyplomatycznych między HRL a KRLD wielokrotnie starali się ingerować w sprawy wewnętrzne, zachęcać do reform gospodarczych, ustawiać sobie komitet centralny północno-koreański po swojej myśli. To wszystko było rugowane. To się spotykało z ogromną niechęcią czy wręcz wrogością północno-koreańską. I dla Korei Północnej poszerzanie jakiegoś pola manewru w polityce zagranicznej, że nie tylko Chiny, ale też bliska współpraca z Rosją, to jest coś, co no, ma wzmacniać ich pozycję w stosunku do Chin. I z tego punktu widzenia dla Chin jest to zjawisko niepożądane. I co więcej, też pytanie, czy kolokwialnie mówiąc, Korea Północna nie poczuje się rozzuchwalona dzięki temu wsparciu rosyjskiemu. Czy to nie zachęci, że Korea Północna już poczuje się tak pewna, że zacznie eskalować, że to już dla Chin będzie niepożądane, bo dla Chin mimo wszystko też ciągle wartością jest utrzymywanie na ile się da stabilnych stosunków z dwoma państwami koreańskimi. W związku z tymi zmianami, jakie mogą się pojawić w relacjach Stanów Zjednoczonych z Koreą Południową, wyciąganie Korei Południowej, próba podważania sojuszu Korei Południowej ze Stanami Zjednoczonymi, to może być pewien cel chiński, więc jeśli będzie dodatkowe destabilizowanie sytuacji przez Koreę Północną na Półwyspie Koreańskim, to będzie to działać na niekorzyść Chin, tym bardziej, że historia też pokazała, że jeśli dochodziło do wojny na Półwyspie Koreańskim, to Chiny nie mogły być bierne, bo to jest ich miękkie podbrzusze. Dokładnie. One nie mogą stać z boku i udawać, że się nic nie dzieje. Więc w każdym scenariuszu tak naprawdę takiego umiędzynarodowionego, poważnego konfliktu, nie incydentów przygranicznych, tylko pełnoskalowego konfliktu na Półwyspie Koreańskim, jest pewne, że Chińczycy weszliby do tego konfliktu. Bo dla nich przetrwanie Korei Północnej jako pewnego bufora oddzielającego Chiny od Korei Południowej jest wartością samą w sobie. Problem polega na tym, że ten bufor chce być bardzo samodzielny i ten bufor żeruje. Wraca to, co mówiłeś na początku. To jest relacja pasożytnicza. Tak naprawdę też między, jeszcze ona bardziej jest zauważalna między Koreą Północną a Chinami. Chiny muszą wspierać Koreę Północną, bo to jest w ich interesie, ale Koreańczycy z północy dobrze o tym wiedzą, że to nie jest altruizm chiński i tak dalej. Oni robią to we własnym interesie, więc my skorzystajmy z tego, tak? Wyciągnijmy co się da, grajmy kartą rosyjską, pokazujmy Chińczykom, że świat nie musi się kręcić wokół interesów Pekinu, że są też inne państwa, ważne państwa, przecież to też bliski partner chiński i ta gra, jaką prowadzi Kim Jong-un, no jest grą, myślę, trudną dla Chin, ale to też nie pierwszyzna, bo tak było i tak grał dziadek Kim Il-sen, starając się lawirować między ZSRR a Chińską Republiką Ludową w trakcie zimnej wojny. Więc tak, to przerabiali już Koreańczycy i Chińczycy.
Tak gra jego wnuk. Drodzy Państwo, będziemy z uwagą obserwować GPS i nie tylko sytuację na Półwyspie Koreańskim. O tej relacji pasożytniczej doszliśmy do bardzo szerokiego wątku chińskiego. Warto o tym pamiętać, o tym układzie sił, który pojawienie się tego sojuszu jednak trochę zmienia, stanowi wyzwanie, do którego muszą się ustosunkować najwięksi gracze, także Chińczycy. Na razie milczący rozmawialiśmy z doktorem Oskarem Pietrewiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Oskarze, że byłeś z nami.
Dziękuję bardzo.
Państwu życzę dobrej nocy. Audycję realizował Jarosław Gołofit. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.